A gościem poranka wnet Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panowie redaktorzy, dzień dobry państwu.
Bo w studiu jest też Krzysztof Skowroński, a my zachodzimy w głowę, co powie dzisiaj premier Mateusz Morawiecki i czy to będzie ważne, panie pośle, wystąpienie.
To się okaże, co powie pan premier Mateusz Morawiecki, aczkolwiek z wszystkich informacji medialnych od współpracowników pana premiera Mateusza Morawieckiego możemy się spodziewać takiego wystąpienia wizyjnego, pokazującego także to, jak Polska się rozwinęła przez 8 lat, ale głównie skupiającego się na tym, jak może się rozwijać dalej. Jesteśmy gospodarką, jedną z 20 gospodarek największych na świecie, najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej.
G20 stoi otworem, ale to jak będzie ekspoze pana premiera Mateusza Morawieckiego, czy będzie ekspoze Prawa i Sprawiedliwości?
No to będzie ekspoze pana premiera Mateusza
Morawieckiego. Czy wyrażające wasze zbiorowe ambicje i zbiorowe pomysły na Polskę?
Panie redaktorze, ale pan premier Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jest premierem z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości od blisko 6 lat. W związku z powyższym pan premier Mateusz Morawiecki...
Jutro minie 6 lat.
Pan premier Mateusz Morawiecki jest ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W związku z powyższym ja bym to jakby całościowo traktował.
Ale nie jest tak, że buduje, czy będzie próbował tym wystąpieniem zbudować swoją własną pozycję polityczną. Ja myślę, czy to jest też gra o jego los polityczny, czy nie?
Ja myślę, że pozycja pana premiera Mateusza Morawieckiego jest silna, jest mocna, jest jednym z tych polityków, który cieszy się największym zaufaniem. No jest także twarzą tych ostatnich lat, ostatnich 8 lat i twarzą sukcesów, które były niewątpliwie realizowane właśnie przez jego
gabinet. A
dzisiaj
też będzie twarzą sukcesu?
Panie redaktorze, no dziś zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja też nie ukrywam i też pan premier nie ukrywał. No arytmetyka jest nieubłagana. No, nie będziemy tutaj czarowali rzeczywistości.
Przegracie.
Wszystko wskazuje na to, że nie uzyskamy wotum zaufania dla naszego rządu. Ale muszę, panie redaktorze, jedną rzecz powiedzieć.
A to dzień warto wygłaszać ekspozę?
Tak, warto. Ja zaraz
wiele osób
dlaczego.
Mówiło, że na przykład w piątek na antenie Radia Wnet profesor Wojciech Myślecki, no bliska osoba dla premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział, powinien zrezygnować. Powinien dzień przed ekspozę powiedzieć, no nie udało mi się zebrać większości i nie brnąć w ekspozę, nie brnąć w głosowanie, które przegra.
To ja się fundamentalnie nie zgadzam z panem profesorem Myśleckim. Może dlatego, że jestem politykiem i też spotykam się z wyborcami. Ja mogę powiedzieć, że od wyborów minęło blisko 2 miesiące. Tak jak w kampanii wyborczej, tak i po kampanii wyborczej jestem w moim regionie ostrucko-elbląskim i rozmawiam z mieszkańcami. Ostatnio rozmawiałem z mieszkańcami Iławy, którzy także sobie zdają sprawę z tego, że uzyskanie wotum zaufania dla rządu pana premiera Morawieckiego będzie ekstremalnie trudne, ale oczekują tego, że spróbujemy, że te działania zostaną podjęte, że przedstawimy propozycje, które będą propozycjami wychodzącymi naprzeciwko innych formacji politycznych, innego sposobu patrzenia na Polskę, rozwoju, ale także z tym głównym korem, że tak powiem, tym, co my kręgosłupem, to co robiliśmy przez ostatnie 8 lat.
Kto pisze przemówienie? Bo to z reguły jest tak, że ekspozę pisze, nie sam premier siada wieczorem i przelewa potok myśli na kartkę, tylko jest sztab ludzi, to jest otoczenie pana premiera, czy to jest szerszy sztab, kto na tym
nie
pracuje?
Mam pojęcia, panie redaktorze. Wydaje mi się, że i też znając pana premiera Mateusza Morawieckiego, kluczowe elementy i mogę powiedzieć zdecydowaną większość i pierwszy pewnie szkic tego wystąpienia pisze sam pan premier. Może będzie korzystał z porad doradców czy osób, którzy z nim pracują w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy też z kierownictwa formacji, ale tu nie mam wiedzy, też nie chcę za szeroko tego komentować. A wiem, że pan redaktor pewnie by chciał mieć taką ciekawostkę.
Chciałbym zrozumieć, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i co właściwie, jakie znaczenie ma to wystąpienie, czy ekspoze, to jest godzina, 2 godziny, no w przypadku Donalda Tuska jakieś było 3,5 niemalże godziny wystąpienia.
Tak, wtedy był porównywany do Fidela Castro, to tak. Chyba, jak dobrze pamiętam, 2007 rok.
Mamy tu maszynopis takim naprawdę gęstym drukiem zapisane 23 strony. Gdyby to normalny maszynopis, byłoby znacznie więcej. Nawet taka krótka nowelka z tego by wyszła. Dobrze, to jest wystąpienie polityczne, które nie ma znaczenia. Czy to jest jednak tekst, to jest jednak słowa, które ważą w polityce, panie pośle? Jak to jest w tej polityce?
Ważą, to znaczy to jest perspektywa tego, co dany gabinet chciałby zrealizować przez najbliższą kadencję.
Tylko w tym wypadku nie będzie gabinetu, więc to jest ta specyfika.
W tym momencie został powołany rząd,
no, ale
pana,
bez nadziei na rządzenie. Tak?
Został powołany rząd pana.
Czy bez szans na rządzenie?
Panie redaktorze, ale tak jak wspomniałem, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, blisko 8 milionów wyborców Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że spróbujemy. I próbujemy. I przedstawimy wizję, pan premier Mateusz Morawiecki o tym mówi, przedstawi wizję zbudowania Koalicji Polskich Spraw, czyli wyciągnięcia tego, co jest dobre w propozycjach programowych innych formacji. To zostało przedstawione w dekalogu Polskich Spraw. I mam nadzieję, że taka refleksja będzie wśród polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i zdecydują się poprzeć. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, panie redaktorze, żeby pan redaktor się delikatnie do mnie uśmiecha, że to będzie faktycznie bardzo trudne. Nie zmienia to faktu, ale że musimy podjąć te działania.
Zastanawiam się, jaka będzie refleksja, że wygrywając wybory, jak na standardy trzeciej RP z wysokim wynikiem przeszło 7,5 milionów głosów, oczywiście mniej niż lat temu 4, ale dalej bardzo dużo, wy oddajecie władzę. Czy na ile jest tak, że konstelacja jest inna, ale dlaczego jest inna? Dlaczego jest tak, że za chwilę to będzie Marek Sawicki? Dlaczego jest tak, że Marek Sawicki jakby nie znalazł się, czy nie zdołał dokooptować swojej formacji do waszego, do panie waszej konstelacji politycznej?
Panie redaktorze,
to jest
bardzo ważne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Też dziwię się niektórym politykom, i to mogę to z pełną świadomością i odpowiedzialnością to powiedzieć, że widzą, jak rządził Donald Tusk, jak traktował koalicjantów, jak traktował Polskie Stronnictwo Ludowe, obarczył Polskie Stronnictwo Ludowe dwoma najważniejszymi, bo tak mówi Paweł Graś, ale także najgorszymi reformami. Mówię o reformie wieku emerytalnego i OFE. I nadal politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego decydują się na współpracę z Donaldem Tuskiem. I powiem tak, panie redaktorze.
A to nie mówi więcej o was? Że oni już wolą iść z Tuskiem niż z wami? To nie są zdania, które pokazują, jak bardzo wyście się skłócili z każdą inną formacją poza swoją własną polityczną.
Panie redaktorze, powiem tak. My musimy oczywiście wyciągać wnioski z naszych działań i tych jakby dobrych, tak jak mówiłem wielokrotnie, z każdej kampanii wyborczej trzeba wyciągnąć wnioski i z tej zwycięskiej, i z tej przegranej. Tu jesteśmy w takiej sytuacji faktycznie słodko-gorzkiej, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory po raz trzeci z rzędu.
Teraz jeszcze jest słodko-gorzka, za chwilę może być bardzo gorzka, bo stracicie władzę, wszyscy odejdą z gabinetów i poczujecie, co znaczy rząd Donalda Tuska. Ale rząd, który będzie wbił w was jak w bębę.
A pan redaktor tak skacze po tematach, ale ja postaram się trzymać tego zasadniczego wątku. I powiem tak, wydaje mi się, że w znacznej części polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak się z nimi rozmawia w takich rozmowach kuluarowych, oni są bliżsi wizji Prawa i Sprawiedliwości, takiej konserwatywnej, prawicowej, chrześcijańskiej demokracji, ale jest ta bariera, którą myślę, że trzeba przełamać, i to jest też taki czas, jak pan redaktor powiedział, jeżeli taka będzie wola większości parlamentarnej, pan premier Mateusz Morawiecki nie stworzy rządu, rząd może zostać stworzony wokół pana Tuska. I teraz, panie redaktorze, my nie jesteśmy przywiązani do stanowisk, bo pan redaktor roztoczył jakąś wizję, jakoby my byśmy się kurczowo trzymali stanowisk.
Ale to naturalne.
Nic bardziej mylnego, panie redaktorze. Do polityki, jak ktoś idzie do polityki, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że często zdarza się taka sytuacja, że przegrywa wybory, że nie jest w tej koalicji rządzącej, ale także to jest znak i sygnał, żeby się reformować i żeby podejmować działania, które sprawią, żeby wrócić do tej władzy, żeby dobrze rządzić Polską.
Naszym gościem Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, panie ministrze, podamy drugi krok konstytucyjny dzisiaj po głosowaniu. Jak to będzie wyglądać? Bo trzeba zebrać 45 plus 1, 46 podpisów pod wnioskiem. Jest taki wniosek dla Donalda Tuska. Ale wy też macie 46 posłów w klubie, ale dobrze liczę, nawet więcej, nawet 191.
Tak jest, panie redaktorze.
I co?
Znaczy ja nie mam wiedzy, jakie są decyzje klubu parlamentarnego. Liczymy naszym kandydatem i kandydatem pana prezydenta Andrzeja Dudy jest pan premier Mateusz Morawiecki.
Będzie głosowanie, ekspoze, debata.
Tak, i później
jeżeli... Wynik i potem będzie pewnie, czy prawie na pewno ten drugi krok.
Tak jest.
Będzie Donald
Pan redaktor szczegółowo to opisał, jak ten krok będzie wyglądał. No, wszystko wskazuje na to, że w drugim kroku zostanie zgłoszony Donald Tusk. No, ja nie mam wiedzy, żebyśmy mieli zgłosić kandydata.
A to może szkoda.
Panie redaktorze, no wszystkie, jak pan redaktor powiedział, no, my wbrew temu, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej, przestrzegamy przepisów prawa i postępowanie związane z tym reżimem konstytucyjnym odnośnie trzech kroków. Jesteśmy cały czas w pierwszym kroku, jest...
Czyli tu żadnego asa z rękawa nie będzie, jeszcze jakiegoś jednego kandydata, jeszcze jednej debaty. Nie, to jakby już tutaj odpuszczacie.
No ja nie mam wiedzy w tym zakresie.
Przy okazji wyboru marszałka Sejmu była zgłoszona Elżbieta Witek, wiadomo było, że przegra, ale jednak zrobione było tak, żeby był wybór.
Ale panie redaktorze, to jest taka też tradycja, że zawsze... Największy klub zgłasza kandydata i to było w 2007 roku, w 2005 roku, w 2001 roku. W związku z powyższym tu pierwszy raz korzystamy z dobrodziejstwa i będzie możliwe, że będziemy korzystali z dobrodziejstwa drugiego kroku. Chociaż to patrząc na to, jak może się to skończyć, pytanie, czy to jest dobrodziejstwo.
Wiemy, że będzie inna procedura głosowania. To jeszcze jeden cytat. Marcin Mastelarek dzisiaj powiedział, prezydent będzie w poniedziałek, czyli dzisiaj w Sejmie i będzie rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Będzie tak, że może się odbyć nie 13, ale 12 grudnia zaprzysiężenie. Czy liczycie, że prezydent będzie jakoś zwlekał? Jaka będzie rola prezydenta w tej tranzycji władzy?
Panie redaktorze, pan prezydent jest odpowiedzialnym politykiem, osobą, która troszczy się o prestiż Rzeczpospolitej, więc nie dziwię się, że pan prezydent w ramach swojej działalności politycznej będzie rozmawiał z
Donaldem Tuskiem, ale tylko
również.
Będzie w poniedziałek wieczorem, czyli będzie na drugim kroku. Nic nie ma, żeby pan prezydent był dzisiaj rano.
No to jest decyzja pana prezydenta.
Był rano na ekspoze pana premiera Morawieckiego.
To jest decyzja pana prezydenta. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do decyzji pana prezydenta i no, mogę powiedzieć, że wbrew temu, co wiele polityków Platformy mówi, wielu takich życzliwych Platformie publicystów, pan prezydent stoi na straży prawa i wszystkie działania, które podejmuje właśnie w granicach prawa. No i oczywiście te działania takie już polityczne związane z tym, czy jest na wystąpieniu jednego czy drugiego polityka, no to już zostawiajmy panu prezydentowi.
Dzisiaj cały dzień debat. Kto was będzie reprezentował w debatach nad ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego, ale także potem na debacie nad kandydatami na premiera?
Panie redaktorze, no ja to może zostawię jeszcze jako taką słodką tajemnicę, ale na pewno będą to politycy, którzy...
Jarosław Kaczyński wyjdzie na mównicę?
To są politycy, którzy są bardzo znani i też bardzo cenieni w środowisku Prawa i Sprawiedliwości.
Przy okazji ekspoze Beaty Szydło wyszedł Jarosław Kaczyński, miał długie wystąpienie, nawet mówię, no
drugie bardzo dobre wystąpienie, tak, pamiętam.
Panie premier Szydło wówczas mówił o sprawach gospodarczo-społecznych, a w debacie sejmowej premier Jarosław Kaczyński mówił o sprawach ideowych. Teraz też będzie kontrapunktem do Donalda Tuska Jarosław Kaczyński, czy nie?
Zobaczymy, panie redaktorze.
Wczytuję się w ekspoze Krzysztof Skowroński. Pewnie to jest ekspoze Donalda Tuska.
To jest ekspoze Donalda Tuska z 2007 roku. Cytuję. Rok 2008 będzie stał też pod znakiem racjonalnego ograniczenia listy przedsiębiorstw uznawanych za strategiczne, a więc pozostających we władaniu państwa. Należy radykalnie przyspieszyć prywatyzację tak, by podnieść efektywność przedsiębiorstw, wzmocnić trend na wzrost inwestycji i zmniejszyć obciążenia państwa kosztami obsługi długu publicznego. I drugi cytat. Prorozwojowa polityka gospodarcza zapewnienie równowagi ekonomicznej i przyjęcie euro, uwolnienie przedsiębiorców od biurokratycznych klimatycznej Gehenny w połączeniu z aktywną polityką społeczną pozwolą nam w 2012 roku na obniżenie bezrobocia do poziomu nie wyższego niż średnia europejska. I oczywiście wybory do spółek Skarbu Państwa, które będą przygotowane do prywatyzacji, będą jawne i otwarty wybór do rad nadzorczych oraz wybór członków zarządu w drodze konkursu, ale po to, by wycofać państwo z gospodarki, by uczciwi i kompetentni ludzie, a nie nadawania aparatu partyjnego przygotowali większość tych spółek do możliwej szybkiej prywatyzacji. To był program 2007, myśli pan?
16 lat temu premier Tusk był jeszcze liberałem.
Teraz myśli pan o prywatyzacji w spółkach Skarbu Państwa i o euro. To jest chyba ten punkt, który się nie zmienił. Być może prywatyzacja też będzie w rękach Donalda Tuska. Jest taki duży koncern, który nazywa się Orlen. Być może on będzie tym skarbem, który premier Donald Tusk będzie chciał oddać komuś, kto ma dużo pieniędzy.
Panie redaktorze, z tego, co pan redaktor zacytował z wystąpienia Donalda Tuska z 2007 roku, zrealizował właśnie, jak można powiedzieć, że Donald Tusk był politykiem, który nie dotrzymywał słowa i był niesłowny, to jedną rzecz zrealizował na masową skalę, wyprzedawał majątek narodowy, blisko 1200 transakcji. Spółki takie jak PKO BP, Lotos, Tauron, PGE, Enea, wszystkie były prywatyzowane na giełdzie, bo trzeba to jasno powiedzieć, że Skarb Państwa w nich nie ma 100% udziałów, to jest często mniejszościowy akcjonariat i często słyszymy z wystąpień polityków Platformy Obywatelskiej przymierzanego do stanowiska ministra aktywów państwowych Borysa Budki, że trzeba właśnie rozbić Orlen, czyli obecnie podmiot, który jest najszybciej rozwijającą się spółką w tej części Europy, jedną z pięciu najszybciej rozwijających się spółek na świecie. Podmiot, który jest już na 8 rynkach, który dba o nasze bezpieczeństwo energetyczne, a udział Skarbu Państwa zarządów Prawa i Sprawiedliwości i za czasów, kiedy w ostatnie dwa lata zwiększyliśmy udział Skarbu Państwa z 27% do blisko 49%, blisko 50%, dając ten komfort związany z tym, że nie ma możliwości wrogiego przejęcia spółki taką, jaką jest Orlen, która dba o nasze bezpieczeństwo poprzez zawieranie kontraktów na surowce energetyczne. Patrząc na to, jak postępuje Donald Tusk, patrząc na to, co obiecywał w kampanii wyborczej, no widać, że z wielu obietnic się wycofuje, ale wycofuje się z tych obietnic, do których przekonał Polaków. Z kolei, jeżeli chodzi o wyprzedaż majątku narodowego, no to Polacy jasno i wyraźnie w referendum blisko 11 milionów Polaków powiedziało, że się nie zgadza na wyprzedaż majątku narodowego. Myślę, że to Donalda Tuska nie powstrzyma, dlatego też ważne jest, żebyśmy stanowczo protestowali przeciwko takiemu działaniu, bo te działanie wpływa na polską gospodarkę. Siłą Orlenu rozpędzamy polską gospodarkę, dbamy o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo polskich rodzin również, energetyczne. I także te działania, które politycy Platformy Obywatelskiej obiecują w innych sektorach, innych spółkach Skarbu Państwa, są bardzo niepokojące. Słyszymy o tym, o likwidacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli podmiot, który dba o to, żeby najwyższej klasy sprzęt trafiał do polskiej armii. Także jest przez polityków Platformy Obywatelskiej, na celowniku polityków Platformy Obywatelskiej, żeby likwidować. To jest bardzo niepokojące.
Jest taka teza, że rząd Donalda Tuska jest rządem tymczasowym do wyborów europejskich, bo tam i Radosław Sikorski, i Bartłomiej Sienkiewicz być może będą ubiegać się o mandat europosła, czyli to są te zderzaki, tak przynajmniej powiedział Jan Maria Jackowski dzisiaj w komentarzu w Poranku Wnet, ale i sam Donald Tusk jest kandydatem na szefa Komisji Europejskiej. Tak pana zdaniem będzie?
Panie redaktorze, ja powiem tak. Ja uważam, że największym zderzakiem jest sam Donald Tusk. To znaczy, on jest zderzakiem polityki niemieckiej w Polsce i właśnie w ramach tego działania on jest typowany, jest kandydatem niemieckim na szefa Komisji Europejskiej. Tak jak był...
Chociaż się zarzeka, że nie będzie.
Panie redaktorze, redaktorze, no,
zarzekał się, że nie pojedzie.
Zarzekał się już poprzednio i został szefem Rady Europejskiej i także został kandydatem niemieckim, bo był kandydatem Angeli Merkel. Wiemy dzisiaj doskonale, że Niemcy oraz Francja naciskają na zmianę traktatów europejskich. Jest to głównie wynikiem presji środowisk gospodarczych w Niemczech i we Francji, żeby Unia Europejska szybciej podejmowała decyzję, ale nie podejmowała decyzję w trosce o państwa narodowe, tylko podejmowała te decyzje właśnie w trosce o gospodarkę niemiecką i francuską, więc nie dziwię się, dlaczego ta koncepcja związana z tym, żeby Donald Tusk był właśnie kandydatem na szefa Komisji Europejskiej jest w grze, ponieważ jest bardzo spolegliwy, taki uległy wobec polityki niemieckiej, czy to jest polityki Angeli Merkel, czy Olafa Scholz.
Czy innego gabinetu w Berlinie Andrzej Szliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych, jedzie do Sejmu o 10:00, będzie pan słuchał expose, a potem głosował, a my mamy kolejny przystanek w poranku w net.